studiu wschodnim wracamy do rozmowy z naszym gościem, a jest nim dr Janusz Kowalczyk, ekspert Centrum Europy Wschodniej UMCS. Rozmawiamy o Ukrainie, podsumowując te ostatnie miesiące, ten ostatni rok w tym kraju, bo wydarzeń było co nie miara i też ich ranga była bardzo wzniosła, doniosła. W pierwszej części powiedzieliśmy o procesie dochodzenia i tworzenia autokefali Kościoła prawosławnego na Ukrainie, a teraz chciałbym, żebyśmy troszeczkę wyszli od tych, zostawili te sprawy stricte kościelne, religijne, chociaż one się rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy, bardzo ściśle wiążą z sytuacją polityczną na Ukrainie, no ale rozmawiając o tych wydarzeniach politycznych, no musimy zacząć od wydarzenia no chyba najważniejszego. Nie tylko dla tego roku, ale dla kilku albo kilkudziesięciu ostatnich lat na pewno, właściwie całego tego dorobku wolnej Ukrainy. Wołodymyr Zełenski, człowiek można powiedzieć znikąd, chociaż nie do końca to prawda, ale bez wątpienia nie pierwszoplanowy polityk. Człowiek, który albo sam zaplanował, albo ktoś mu zaplanował taką formę kariery politycznej, zostaje prezydentem Ukrainy, w tyle zostawiając człowieka Petra Poroszenkę. Człowieka, jak pan powiedział w pierwszej części naszej rozmowy, postawił sobie trzy takie cele i na tym budował swoją kampanię, czyli silna armia, język ukraiński i właśnie sprawy kościoła ukraińskiego. Można powiedzieć, że te wszystkie trzy elementy Poroszenko spełnił, a mimo to Ukraińcy powiedzieli dziękujemy.
Rzeczywiście, Wołodymyr Zełenski wprowadził swoiste trzęsienie ziemi w polityce ukraińskiej. Nie tylko jego wybór wiosną tego roku, ale też latem zwycięstwo jego ugrupowania Sługa Narodu, stworzonego przez nie polityków, bo tak naprawdę w tym ugrupowaniu ci, którzy weszli do parlamentu, nie mieli wcześniej parlamentarnego żadnego obycia. Sam Zełenski nie miał doświadczenia politycznego. To stworzenie przed kilkoma laty przez niego partii Sługa Narodu było odbierane jako happening po prostu, a nie jako realny, mający szansę spełnić się projekt polityczny. A okazało się jednak inaczej. Można się zastanawiać, dlaczego Zełenski znokautował swoich przeciwników, dlaczego do Rady Najwyższej, czyli Parlamentu Ukraińskiego, który liczy 450 deputowanych, udało mu się wprowadzić aż 254 deputowanych, gdzie też rozbił bank po prostu. Tak.
Rzecz
tak.
Niespotykana w historii Ukrainy, niepodległej
tak,
Ukrainy.
Tak, rzeczywiście niespotykana. No i chyba
trzeba powiedzieć też, że już jako prezydent on rozwiązał ten parlament, była to jedna z jego pierwszych decyzji, ten stary jeszcze.
Tak, skrócił kadencję,
żeby oczywiście potwierdzić tą swoją dominację w polityce ukraińskiej, co okazało się trafnym pomysłem.
Rzeczywiście, to można powiedzieć, że poszedł za ciosem. Zamiast czekać pół roku na kolejne wybory, rozwiązał parlament w ostatniej chwili, dlatego że prawo ukraińskie zabrania rozwiązywania parlamentów na pół roku przed końcem kadencji i on właśnie tuż przed upływem tego terminu rozwiązał parlament. Dlaczego skąd sukces Zełenskiego i jego partii? Wydaje się, że przede wszystkim wynika to ze zmęczenia społeczeństwa ukraińskiego polityką ukraińską, politykami, którzy często są skorumpowani, którzy przemieszczają się w różnych konfiguracjach, w różnych partiach, pod różnymi szyldami, ale od lat te same twarze widzieli Ukraińcy w parlamencie, w rządzie. I o ile w 2014 roku w obliczu zagrożenia, realnego zagrożenia ze strony Moskwy, w obliczu aneksji Krymu, toczących się bardzo intensywnych walk na Donbasie, wówczas społeczeństwo ukraińskie oddało ster rządów osobom jednak sprawdzonym, bardziej uznanych za doświadczonych. O tyle w mijającym roku społeczeństwo doszło do wniosku, że pokazuje jednak czerwoną kartkę dotychczas rządzącym i jako ja odbieram to jako po prostu rodzaj swojego rodzaju protest społeczeństwa Ukrainy, które było najzwyczajniej zmęczona dotychczasowymi politykami, a trzeba też powiedzieć, że owszem, zasługą Petra Poroszenki jako prezydenta i lidera politycznego była realizacja tych trzech haseł, czyli promocja języka ukraińskiego, budowa sił zbrojnych oraz autokefalia dla Kościoła Prawosławnego Ukrainy, to jednak tamten rząd, rządzący, otoczenie samego prezydenta Poroszenki, nie ustrzegło się też wielu wpadek związanych z korupcją.
Tak jest. To był ten element, który chyba najbardziej rozwścieczył społeczeństwo ukraińskie, bo sam Poroszenko, poza tymi zarzutami, że sam jest oligarchą, że sam prowadzi biznesy w Rosji, to jak się okazało, nie wystarczyło. On sam był wprawdzie dobrze postrzegany, też jako człowiek, który dobrze radził sobie na Zachodzie, świetnie zna angielski, potrafił udzielać wywiadu w zagranicznych mediach, to budowało jego ten pozytywny wizerunek, ale jednak to otoczenie...
Otoczenie, tak, w jego najbliższym otoczeniu.
Było największym obciążeniem dla niego samego.
Tak, tak, wydaje się, że tak. Właśnie w jego otoczeniu dochodziło i ważne jest też to, że tuż przed wyborami prezydenckimi też miały wydarzenia takie korupcyjne, zjawiska miały miejsce. Jeszcze jest jedna rzecz bardzo istotna. Okazało się, że bardzo silną na Ukrainie silne znaczenie mają media elektroniczne. No i nie ukrywajmy, że media związane z oligarchą Igorem Kołomojskim bardzo silnie zaangażowały się we wspieranie akurat Zełenskiego i jego formacji.
Który był gwiazdą właściwie telewizji. Tak. Prawda, której właścicielem jest Igor Kołomojski. No właśnie, te wybory prezydenckie to jest jedno. To ogromne zaufanie społeczne, którym cieszy się, czy cieszył w momencie głosowania Zełenski, potwierdzone wyborami parlamentarnymi z lipca tego roku. Ale no wiadomo, rządy to nie tylko wybory, nie tylko ten plebiscyt zaufania, ale konkretne działania. Jak zdaniem pana doktora Zełenski wypada jako prezydent? Czy on spełnia nadzieje Ukraińców do tej roli, do której oni go powołali?
Powiedziałbym tak, że bardzo stara się spełniać te nadzieje tam, gdzie może. Takim ważnym wydarzeniem i wynikającym z oczekiwania społeczeństwa ukraińskiego, oczekiwania związanego z rozwiązaniem konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską, było spotkanie tak zwanej czwórki normandzkiej w grudniu tego roku, 9 grudnia, gdzie uczestniczył, gdzie to też było to miejsce, gdzie doszło do rozmowy bilateralnej między prezydentem Ukrainy i prezydentem Federacji Rosyjskiej.
To było takie pierwsze ich spotkanie w cztery oczy. Wcześniej
rozmawiali telefonicznie. Tak, wcześniej rozmawiali telefonicznie. Tutaj doszło do spotkania osobistego. Wprawdzie, tak jak prezydent Zełenski to ocenił, był to remis, tak ocenił wyniki uzgodnień, ale też widać bardzo wyraźnie, że sam to zresztą powiedział, że nie przekroczył czerwonej linii. Przypomnijmy, że w grudniu tego roku, na początku grudnia, gdy zbliżał się termin spotkania w tej formule prezydent Francji, Ukrainy, Federacji Rosyjskiej oraz kanclerz Niemiec, społeczeństwo zaczęło protestować. Część społeczeństwa zaczęło protestować.
Wcześniej były też kiedy wysłannik Ukrainy zgodził się de facto na podpisanie tej formuły Steinmeiera, no to wybuchły ostre protesty. Przecież były oskarżenia o narodową zdradę.
Tak, prawda?
Szczególnie to środowisko także kombatantów, którzy walczyli właśnie na wschodzie Ukrainy, też mocno protestowało przeciwko tym.
Rzeczywiście, ta pierwsza fala protestów to był początek początek października, po tak podpisaniu jest. W Mińsku, czy zgodzie na formułę Steinmeiera, dlatego że do końca sami nie wiemy. Przedstawiciel Ukrainy stwierdził, że Ukraina niczego nie podpisywała, tylko wyraziła
nawet
zgodę.
Sam tak. prezydent potem tłumacząc tak. się z tych gestów, z tych działań, on do końca miał chyba problem nawet z tym, żeby wytłumaczyć społeczeństwu ukraińskiemu, co tak naprawdę to oznacza, ale rzeczywiście po tym, czy nawet już w trakcie tego spotkania w Paryżu, też przecież w Kijowie w tym samym momencie były organizowane akcje, które jakby czekały na ich wynik i rzeczywiście tam padały już takie sformułowania, że prezydent, nasz prezydent zachował się w porządku, tak jak pan powiedział, nie tak. przekroczył tej czerwonej linii i tych protestów nie było, o czym świadczy, że prezydent dla samych Ukraińców zachował się dobrze.
Tak, no wydaje się, że to też wynikało z pewnego instynktu samozachowawczego, dlatego, że w tym samym momencie na ulicy Bankowej w Kijowie, gdzie znajduje się siedziba prezydenta Ukrainy, zebrali się manifestujący. Jeżeli doszłoby do jawnej w opinii społeczeństwa zdrady interesów ukraińskich, tutaj mogłoby dojść do masowych protestów ulicznych. Ale z jednej strony tak, prezydent Zełenski, ten jego sukces wyborczy polegał między innymi na tym, że obiecywał zakończenie wojny na Donbasie. To nie do końca jest możliwe i realne, ale oczekiwanie rozwiązania sytuacji konfliktu z Federacją Rosyjską jest w społeczeństwie ukraińskim bardzo silne, co wykazują badania opinii publicznej, ale z drugiej strony te same sondażownie twierdzą, że Ukraińcy nie są skłonni do ustępstw takich jakich oczekiwałaby Federacja Rosyjska, czyli de facto wyodrębnienie części do Donbasu, nadanie jej specjalnego statusu oraz tak naprawdę wyodrębnienie i podporządkowanie Moskwy. Dlatego też i prezydent Zełenski miał tutaj pewien problem. Z jednej strony pokazał się w Paryżu właśnie jako ten, który jest otwarty na dialog, chce rozmawiać, chce rozwiązywać problemy, dąży do pokoju, no z drugiej strony nie ustąpił.
Pierwszy raz od trzech ponad lat w tym formacie porozmawiać. To
tak, od 2016 roku nie odbywało się jednak spotkania w tym formacie, także on z jednej strony zadeklarował dobrą wolę, z drugiej strony nawet jego oponenci polityczni jednoznacznie stwierdzili, że no, tam nie dokonała się zdrada interesów ukraińskich.
Chociaż ten proces pokojowy, dochodzenia do pokoju na wschodzie Ukrainie, no, on cały czas trwał, będzie. I też po tym spotkaniu w Paryżu jakiegoś światełka w tunelu nikt chyba nie dostrzega. No, jest zapowiedź zwołania na marzec kolejnego spotkania w tym formacie normandzkim, ale właśnie czy jak pan widzi ten koniec, dochodzenie do końca procesu pokojowego?
No to jest bardzo długa droga żmudna. Wydaje się, że Ukraina będzie poddawana pewnej presji, żeby szła na ustępstwa wobec Rosji, co też wynika z polityki państw zachodnich, części państw zachodnich, takich jak Niemcy, jak Francja, które najchętniej miałyby problem Ukrainy, mówiąc kolokwialnie, z głowy, za cenę dobrych relacji z Federacją Rosyjską. Takim pozytywem, jaki dostrzegam, jeżeli się to uda, niewiele zostało tutaj czasu, ale jeżeli by się udało dokonanie wymiany jeńców w formule wszyscy za wszystkich, miałoby to duże znaczenie dla Ukrainy. Uwolnienie jeńców miałoby duże znaczenie, ale na pewno to nie nie przełoży się na odzyskanie kontroli przez Kijów nad zajętymi przez separatystów, dywersantów i żołnierzy Federacji Rosyjskiej części obwodu Ługańskiego i Donieckiego. Żadna ze stron, to znaczy ani prezydent Putin, czy ktokolwiek w Rosji będzie rządził, nie będzie szedł na ustępstwa, nie odda od tak, mając kartę przetargową, mając swoich żołnierzy na terenie i utrzymując pewien konflikt o niskiej, wprawdzie stosunkowo niskiej intensywności, ale nie zapominajmy, że no, tak to się określa w politologii, ale no, tam giną ludzie, to też o tym pamiętajmy. Z kolei Ukraina, trudno sobie wyobrazić, żeby zgodziła się na formułę nadania specjalnego statusu obszarom obecnie okupowanym. I tak naprawdę to, do czego dąży prezydent Putin, to jest to, żeby Kijów wziął na siebie utrzymywanie tych terenów, gdzie, nie oszukujmy się, większość mieszkańców tych terenów jest bardzo negatywnie ustosunkowana do państwa ukraińskiego. Więc obawiam się, że mamy przed sobą wieloletni zamrożony konflikt. I jeszcze jedna rzecz ciekawa. Mówi się właśnie o Donbasie, ale zapomina się coraz częściej
o Krymie.
O Krymie, tak.
No
tak,
właśnie,
tak.
To jest ten słaby punkt, można powiedzieć, bo właściwie analizując i obserwując tę sytuację, no też momentami nie sposób nie odnieść wrażenia, że ten Krym zdaje się być po prostu przegrany.
No niestety, ale też perspektywa w przewidywalnym czasie odzyskania kontroli przez Kijów nad Półwyspem Krymskim, no jest jeszcze bardziej trudna do wyobrażenia, aniżeli odzyskanie kontroli nad częścią Donbasu.
To oczywiście te wyzwania, które także stoją przed państwem ukraińskim i o których bez wątpienia jeszcze będziemy rozmawiać w kolejnym nowym już roku, ale jeszcze na koniec chciałem odnotować fakt, ale też myślę, że dwa słowa jakiejś refleksji, komentarza, bowiem nasz dzisiejszy gość nie tak całkiem dawno został odznaczony orderem Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy za badania naukowe w zakresie historii i kultury Ukrainy. Nie było okazji, więc oczywiście proszę przyjąć moje, ale także naszych słuchaczy gratulacje.
Dziękuję serdecznie.
Czym dla pana jest to wyróżnienie, panie doktorze?
To rzeczywiście bardzo, bardzo miłe wyróżnienie. 14 listopada bieżącego roku w Uszhorodzie rektor miejscowego Uniwersytetu Karpackiego imienia Wołoszyna, a jednocześnie ordynariusz ukraińskiego, jeden z ordynariuszy ukraińskiego kościoła prawosławnego eparchii mukaczewsko-karpackiej, ksiądz profesor Wiktor Beć, odznaczył mnie tym za długoletnią współpracę z placówkami badawczo-naukowymi Ukrainy oraz rzeczywiście nad badania prowadzone nad historią i kulturą Ukrainy. No, dla mnie bardzo, bardzo miłe wyróżnienie i takie docenienie mojego zaangażowania. Rzeczywiście jestem tym badaczem, który w swojej działalności dużo miejsca poświęca Zakarpaciu. To jest z jednej strony geograficznie dosyć bliski nam obszar, bo to jest zachodnio-południowa część Ukrainy, z drugiej strony bardzo mało znana. Polacy dużo więcej wiedzą o Wołyniu, o Galicji Wschodniej, o Lwowie, nawet o Kijowie, aniżeli o Uszhorodzie, o Mukaczewie, o Zakarpaciu, a jednocześnie jest to bardzo, bardzo ciekawy region z mozaiką narodowościową, ze swoimi pewnymi problemami, ale też z bardzo ciekawą historią.
To myślę, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby jeden z naszych programów w kolejnym, w przyszłym roku poświęcić właśnie Zakarpaciu. No bardzo bo to chętnie. Myślę, że z punktu widzenia naukowego, ale także turystycznego, tak. Niezwykle interesujący obszar, więc trzymam za słowo i obiecuję, że do tego tematu wrócimy. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Doktor Janusz Kowalczyk, ekspert Centrum Europy Wschodniej UMCS, był gościem Studia Wschodniego.
Dziękuję bardzo. Bardzo. Dziękuję.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał, Jarosław Gołofit, Fryderyk Faluszewski i Przemysław Guzewicz, którzy tę audycję realizowali, czuwali nad stroną techniczną naszego programu. A Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin już w nowym roku, za tydzień, jak zwykle po godzinie 14 w niedzielę. Do usłyszenia.